Drodzy, nie ukrywam, że jestem zestresowany. Od razu powiem, że nie należę do wielkich mówców. Ja raczej wolę z człowiekiem przebywać i razem jakoś go prowadzić. Nie? Czyli czy to w kierownictwie duchowym, podczas spowiedzi, w takich sytuacjach. Natomiast myślę, że wielu z odnowy, którzy są tutaj, wiedzą, że same kazania, konferencje to jest coś, co mnie niesamowicie wiele kosztuje i zawsze jestem chory i zestresowany, jak wiem, że mam konferencję poprowadzić. Na przykład dzisiejszą, godziny przedpołudniowe, to właściwie to było takie zmaganie się. Jeszcze, kurczę, Felek nękany telefonami i SMS-ami, żeby coś nagrać bądź nie nagrać. I tak naprawdę miałem to gdzieś. Przepraszam za słownictwo, nie? Temat dzisiejszej konferencji, właściwie naszego spotkania, to jest pytanie o sens. Właściwie co to jest sens? Ja sens... Sensem określam smak życia, czyli jeśli ktoś sens w swoim życiu odnalazł, to znaczy, że jego życie ma smak. Wiemy, że jeśli życie ma smak, jeśli nam smakuje, to przez życie po prostu przechodzimy. Czasami nawet nieświadomi tego, co mamy zrobić, co przed nami, co za nami. Tylko właściwie żyjemy chwilą obecną, tą, która jest nam teraz dana. Czyli tak jak teraz jesteśmy zgromadzeni tutaj wszyscy, właściwie nie interesuje nas nawet to, czy zdążymy na busa, który powiedzmy będzie odjeżdżał do pewnej miejscowości i siedzimy tutaj i może nie tyle wpatrujemy się we mnie, tylko próbujemy do czegoś dojść. Sens, czyli smak życia. A konkretnie rzecz biorąc, sens to jest cel w życiu. Jeśli ktoś ma cel w życiu, potrafi do niego dążyć, jeśli chce do niego dążyć, to możemy powiedzieć, że życie wygrał. Mimo, że żyje jeszcze, że działa, podejmuje pewne czynności, to życie wygrał, jeśli cel w życiu ma. Co tym celem jest, to się dowiemy już niebawem. Natomiast myślę, że będę przeplatał tą konferencję troszeczkę swoimi takimi świadectwami, swoim życiem. Ja jestem jeszcze młody, 30 lat dopiero mam, właściwie czwarty rok kapłaństwa. Jeszcze niewiele słyszałem, niewiele widziałem. Natomiast powiem wam szczerze, że już w szkole podstawowej, w drugiej klasie, przed sakramentem Eucharystii zdarzył się wypadek i mój dobry kumpel z klasy, właściwie z ławki, zginął w tym wypadku dosłownie 3 miesiące przed pierwszą komunią świętą. Przygotowywał się, ale nie zdążył właściwie tego sakramentu przyjąć. I tak się właściwie zaczęło. Nie? Zaczęli odchodzić moi najbliżsi przyjaciele, koledzy, koleżanki. Później, nie wiem, ja to sobie właściwie tłumaczymy, jest pewne fatum. Czyli osoby, którymi się jakoś zacząłem przyjaźnić, nawet siedzieć w ławce, rozmawiać i tak dalej, albo zmieniały szkołę, albo po prostu odchodziły, wyjeżdżały gdzieś daleko. I tak właściwie minęły moje lata szkoły podstawowej. Właściwie próbowałem się z kimś zaprzyjaźnić, ale kurczę, Felek, czas, pras i nie ma właściwie, nie? Później rozpoczął się czas liceum, szkoły średniej, gimnazjum wtedy nie było jeszcze. I właściwie było tak samo w liceum, nie? Były osoby, z którymi dobrze mi się rozmawiało, z którymi miałem dobry kontakt. Albo odchodziły ze szkoły, gdzieś wyjeżdżały, albo miały różne wypadki. I zastanawiałem się właściwie, czy ze mną jest coś nie w porządku, czy właściwie jestem kimś, kto sprowadza na kogoś nieszczęście. Powtórzyło się to wszystko w seminarium. Zaczynało nas 76, wyświęconych zostało 28, z czego co roku właściwie odchodzili ci, z którymi właściwie ja miałem jakąś grupkę, z którymi się też przyjaźniłem, przygotowywałem do kapłaństwa. Nie? Właściwie z tej grupki zostałem sam. I co z tym fantem zrobić? Właściwie na początku mi się wydawało, że coś jest ze mną nie w porządku, że muszę coś w sobie poukładać. Nie twierdzę, że tak nie jest. Możliwe, że tak jest. Ale dzisiaj z perspektywy czasu Myślę, że dzięki też odnowie w Duchu Świętym, bo to jest niesamowita grupa, która otwiera oczy człowiekowi na wiele rzeczy, naprawdę na wiele rzeczy, których może człowiek boi się nawet powiedzieć, wyznać, nawet swoim najbliższym, małżonkowi, koledze, koleżance, komuś bliskiemu. Rzeczywiście w tej grupie czuje się jedność i więź. I czujemy, że dążymy do jednego celu. Czyli właściwie istnienie grupy odnowy w Duchu Świętym ma sens. Do tego zmierzam. Ale co z tym moim życiem? Właściwie po tym okresie czasu zauważyłem, że właściwie Pan Bóg pokazuje mi, że w życiu nie chodzi o to, żeby zaprzyjaźnić się z kimś, żeby nawiązać niesamowicie wiele relacji. Najważniejsza jest jedna. Tylko jedna. I popatrzcie, przygotowywałem się przez 6 lat w seminarium i właściwie nie odczytałem tego tak, jak powinienem, a odczytałem dopiero po czasie, kiedy jestem księdzem. Że właściwie za słaba była moja relacja z Panem Bogiem, z Panem Jezusem. Właściwie o to chyba w tym wszystkim chodziło przez te wszystkie lata mojego życia, kiedy właściwie tak się to wszystko toczyło. Może gdyby, nie lubię gdybać, ale mówię, może gdyby moje życie było jakoś poukładane inaczej, najpierw pokładałbym sens w Bogu, mimo że byłem blisko akurat Kościoła, gdyby może tak było, może to wszystko inaczej by się układało, może ja inaczej też nawiązywałbym znajomości z osobami, które były mi dane jakoś spotkać. To jest pytanie o sens. Moi drodzy, pytanie o sens to pytanie o egzystencję, o celowość istnienia, o codzienną pracę, o trud codziennego życia. O życie, działalność i śmierć. Czyli właściwie to wszystko, co nam towarzyszy na co dzień, mamy prawo i powinniśmy sobie zadać pytanie, czy to wszystko ma sens, czyli to, co ja w tym momencie robię, ma sens. Bo czasami bywa tak, że człowiek robi wiele w swoim życiu, ale robi niepotrzebnych tych rzeczy wiele. Traci czas, po prostu traci czas. Ja sobie rysowałem takie rysuneczki i to bardzo pomaga. Można sobie to później wziąć, pooglądać. Każdemu z nas, tutaj obecnemu, kto się zgromadził, kto przyszedł na to spotkanie, Jezus zadaje pytanie, po co żyjesz? Żyję, aby utrzymać rodzinę, wychować dzieci, coś z tego życia mieć, pomagać innym, bo czas przemija, a ja chcę to życie wykorzystać. Jeśli takie założenia mamy, to dobrze. Ale jeśli brak w nim Boga, Jezusa, to poświęcimy się temu i nic po nas nie zostanie. Nic. Życie jest ulotne i jeśli skupimy się tylko na życiu, to będziemy, a później nas nie będzie. To, co właściwie nam przeszkadza, moi drodzy, w życiu, to jest to, co nam Pan Bóg zostawił jako materialne. Czyli materia. Nasze ciało, to, co posiadamy. To, co po prostu mamy. Czyli mieć i tyle. Pytanie, czy to, co człowiek ma, czyli posiada, to jest wszystko, co ma mieć w życiu? Mieć, posiadać. Czy sens i cel życia to posiadać, dorobić się, wyciągnąć maksimum korzyści dla samego siebie? A przecież mieć związane jest również z tym, że popatrzcie, jeśli coś mamy, a tracimy, to związane to jest od razu z pewną rozpaczą, pewnym właściwie niezadowoleniem. Czyli od razu wzbudza w nas negatywne emocje. Czyli krótko mówiąc, posiadanie czegoś nie jest mile widziane. Niektórzy uważają, że im człowiek więcej posiada, tym jest bardziej szczęśliwy. Guzik, wcale tak nie jest, bo Zawsze będzie osoba, która będzie więcej posiadać, która może będzie zdolniejsza, będzie piękniejsza i zawsze w nas będzie znowu się rodziło kolejne złe uczucie, czyli po prostu zazdrość. Czemu ta osoba to ma, a ja tego nie mam, nie? Na przykład ja mogę, gdybym rzeczywiście skupił się tylko na sobie i swoim wybraniu, to bym się zadałbym pytanie Panu Bogu, dlaczego właściwie ja straciłem włosy, nie? Dlaczego, Panie Boże, mnie karzesz, nie? A tyle osób, tylu mężczyzn ma włosy, a ja, kurczę, w takim wieku i włosy straciłem.
Łatwiej głowę mieć.
To prawda, woda spływa jak po kaczce.
Taka fryzura mocna.
No. Powiem Wam szczerze, że mam o jeden problem mniej teraz. Może to nie jest kwestia radości z tego powodu, że nie muszę ręcznika moczyć, bo woda właściwie wysycha sama, bo spływa po mnie, nie? Ale chodzi o to, żeby człowiek nie skupiał się na sobie tylko, nie? Jako na materii, na tym, co go otacza. Jeśli się skupi tylko na tym, to znam osoby, które z tego powodu przeżywały niesamowicie wiele, wiele problemów, trudności. Zresztą każdy z nas jest inny i każdy z nas odbiera pewne sytuacje, rzeczy zupełnie inaczej. Ja do tego mogę podchodzić troszeczkę na luzie. Ktoś może strasznie poważnie do tego podchodzić. Ja pamiętam takiego księdza, który wyłysiał, kupił sobie peruczkę i chodził w tej peruce. No ale do czasu, kiedy właściwie było Boże Ciało, niósł Najświętszy Sakrament, przywiało, no i spadło to, co było. No i teraz postawcie się w sytuacji tego księdza. No, jest po prostu tragedia. No. Ksiądz się zaczerwienił niesamowicie. Nie wiedział właściwie, co z tym wszystkim, co z tym fantem zrobić. No i oczywiście śmiechu było mnóstwo. No i następna, w ogóle pierwsza niedziela po Bożym Ciele, to było kazanie, gdzie ksiądz wytłumaczył, dlaczego tak jest, nie? I powiem Wam, może i to było potrzebne, nie? No dziwne, że właściwie przy tak wielkiej rzeszy ludzi to się stało, nie? Ale gdyby to się stało może przy mniejszej ilości ludzi, no to może do tego nie podszedł, on by nie podszedł do tego, jak podszedł, nie? Dzisiaj ten ksiądz zaakceptował się, jaki jest i zupełnie inaczej funkcjonuje niż do tej pory, nie? Już nie nosi peruczki, bo wszyscy wiedzą, jak to wszystko wygląda. Ale powiem Wam szczerze, jego życie nabrało właściwie teraz sensu, kiedy zostawił to, co właściwie ziemskie. Taki głupi przykład, banalny przykład. Ale popatrzcie, jak otwiera oczy na to, żeby nie mieć, ale po prostu kimś być. Bo posiadanie czegoś, bycie pięknym, sławnym, kompletnie nic nie daje. Nie daje żadnego szczęścia. To jest tylko pozór. Właściwie im więcej mamy, tym więcej problemów. Bo trzeba po prostu przy tym chodzić, zabiegać. Czyli posiadanie czegoś to zazdrość, rywalizacja chora, złość, zniechęcenie, frustracja. No i zawsze jest ktoś, kto ma więcej. A szczęście to po prostu spokój duszy, spokój serca. Jeśli ktoś taki spokój ma z tych osób, które są tutaj, to gratuluję. Każdy z nas do tego powinien dążyć. A zatem więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest albo kim jest, niż ze względu na to, co posiada. Chyba najtrudniej jest zaakceptować siebie, nie? Potrafimy często wytykać palcami kogoś obok nas, jacy są, a właściwie lepsi nie jesteśmy od nich. Najpierw trzeba patrzeć w swoje serce, właściwie popatrzeć sobie, stanąć sobie przed lustrem i zadać pytanie, kim właściwie jestem, nie? Czy zaakceptowałem swoje słabości, tym, kim jestem. Może są tutaj osoby, którym na przykład nie powiodło się w małżeństwie. Po co się właściwie oskarżać i mówić, że to jest twoja wina albo twoje? Nie lepiej po prostu przyjść sobie razem do kościoła na adorację, uklęknąć przy Najświętszym Sakramencie i razem się pomodlić i powiedzieć sobie, i nawet mówić na głos. Pamiętajcie, że Kościół to jest takie miejsce, gdzie właściwie można robić wszystko, ale po Bożemu. Ja wiem, że możemy zagłuszać kogoś, kto się modli, na przykład u nas w Kościele Świętej Katarzyny, gdzie jest adoracja Najświętszego Sakramentu, ale powiem Wam szczerze, czasami jak idę ze szkoły do szkoły, wstępuję na adorację, chwilę dosłownie, czasami na 30 sekund nawet, bo się po prostu gdzieś spieszę dalej. I pamiętam taką sytuację, kiedy taka pani była w kościele, nikogo nie było, tylko ona. Ja wszedłem, uklęknąłem, a ona tylko powiedziała tak: Panie Boże, dziękuję Ci za to, jaka jestem. Zwykłe, banalne słowo, zdanie. Ale ja byłem po całym dniu pracy w szkole, to była godzina chyba 16 albo po 16 trochę. I tak sobie pomyślałem, a Panie Boże, ja Tobie w ogóle podziękowałem za to, jaki ja jestem. Popatrzcie, ja ksiądz, i właściwie trafiło do mnie zdanie starszej kobiety, która powiedziała to po prostu mimochodem. Może ona jeszcze z Panem Bogiem rozmawiała wtedy, nie? Ale mnie już w kościele nie było. Czasami jedno zdanie, które wypowiecie przed Najświętszym Sakramentem, na przykład w kościele, może niesamowicie wiele pomóc pewnej osobie, bo nigdy nie wiemy, co w danym dniu spotkało tą osobę, która przychodzi do kościoła. Nigdy nie wiemy. Naprawdę, jeśli szukamy sensowności jako córka, jako syn, jako żona, jako mąż, ojciec, matka, jeśli szukamy sensu, jeśli szukamy zrozumienia, to najpierw trzeba zaakceptować siebie, przyznać się do swoich słabości, bo pamiętajcie, że wszystkie konflikty, które są między ludźmi, to nie jest tylko sprawa taka, że winna jest jedna strona. Nigdy tak nie będzie. Kij ma dwa końce. I zawsze ktoś nas sprowokuje, my coś powiemy. Można przemilczeć. Można zadać pytanie, czemu mnie oskarżasz? Dlaczego tak się dzieje? Nie? A my oczywiście zawsze reagujemy złością, nerwami, obrażamy się, gniewamy na siebie. Popatrzcie, ile posiadanie czegoś albo kogoś, ja nie mówię, że małżeństwo to jest posiadanie męża, posiadanie żony, bo to jest wspólne życie, ale popatrzcie, gdybyśmy nie przywiązywali takiej wagi do relacji międzyludzkich, to byśmy obok takich rzeczy przechodzili po prostu tak i się w ogóle nad tym nie zastanawiali. A zatem w pytaniu o sens pytamy również o szczęście. Może być szczęście oczywiście pozorne, może być szczęście prawdziwe. To pozorne, o którym mówię, to jest po prostu zwykłe posiadanie, które niestety doprowadza do tego, że sprowadza na nas przekleństwo. Natomiast szczęście prawdziwe, które wyzwala, to jest spełnienie i błogosławieństwo Boga. Spełnienie i błogosławieństwo Boga. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. Ja sobie narysowałem takie trzy buźki. Jedna to jest być, czyli ja po prostu, ja, który się akceptuje, jaki jestem. I oczywiście to przeważa posiadanie. Bo posiadanie nie daje stanu zadowolenia. Jedna buźka właściwie z prostymi ustami, natomiast ta druga jest wykrzywiona. Czyli może nas na chwilę zadowolić to szczęście, ale jest pozorne. A skończy się właściwie tym, że nasze szczęście pryśnie. I sens w relacjach. Moglibyśmy powiedzieć, albo moglibyście powiedzieć o tym, co ja teraz powiedziałem, bo właściwie chyba szczęśliwym byłaby taka osoba, która by była wolna od jakichkolwiek relacji, czyli po co się żenić, po co za mąż wychodzić, po co dzieci, po co przyjaźń, nie? Skoro tyle bólu i cierpienia może sprawić druga osoba. Moglibyście tak powiedzieć. Wszystko zależy, moi drodzy, od tego, w czym ja pokładam nadzieję? Jeśli doszczętnie tylko w danej osobie, to jestem właściwie spisany na straty. Jeśli te osoby, które wokół mnie żyją, to są osoby, które mi pomagają i ja pomagam wzrastać, nie dobijać się, tylko wzrastać, to znaczy, że sens w relacji odnaleźliśmy. Że my nie pokładamy nadziei tylko w drugiej osobie, ale z nią dążymy. Bo popatrzcie, co się stanie, właściwie kryzys pojawi się wtedy, kiedy taka osoba od nas odejdzie. Powiedzmy, jesteśmy zaprzyjaźnieni z kimś, coś się stało, pokłóciliście się, odejście. I co? Cały wasz świat, który zbudowaliście w dwójkę, w dwoje, wszystko zależy, po prostu się kończy. I co? Sens, który miała, wydaje się, przyjaźń, zostało życie bez sensu. Zostaliśmy sami. Co teraz? Właściwie kompletnie nic. Mamy kochającą żonę, kochającego męża, umiera i byliśmy w nim tak zakochani, że nasz świat staje się teraz pusty. Wiecie co? Często spotyka się takie sytuacje, gdzie jest małżeństwo, które niesamowicie się kocha. Bardzo dobrze, nie? Umiera mąż bądź żona i dosłownie po paru miesiącach, czasami znam takie małżeństwo, taką sytuację, gdzie po miesiącu zmarła druga osoba, nie? Po odejściu. Ja nie chcę tutaj nikogo sądzić, nie? I mówić, że kurczę, chyba byli w siebie tak zapatrzeni, że jedno drugie pociągło, nie? Tu nie chodzi o to. Ja mam przykład swojej babci, swojego dziadka. Właśnie 2011 rok dla mnie był dość pechowy, bo właśnie zmarł mi dziadek, babcia, zmarł mi drugi dziadek, a do tej pory miałem wszystkich, dwie babci i dwóch dziadków. Ale dziwne było właśnie to, jak ze strony mojego taty, rodzice, najpierw zmarł dziadek, a później dosłownie po paru miesiącach zmarła babcia. I moglibyśmy powiedzieć, że chyba dla babci się po prostu skończył sens albo straciło sens jej życie i dlatego odeszła. Ale wcale tak nie było. To była kobieta, która rzeczywiście bez niego żyć nie mogła, ale ona potrafiła funkcjonować, bo wiedziała właściwie, że sensem w jej życiu nie jest on sam, tylko właściwie Bóg, rzeczywiście Bóg. Bo to ona właściwie nauczyła mnie, kim właściwie Bóg jest dla człowieka. Kim on właściwie jest. Właśnie tak możemy nadać sens życiu drugiej osobie, tej, która może obok nas żyje. Pokładam nadzieję w drugim człowieku, w innych ludziach, w dobrych układach, w przyjaźniach. Drugi człowiek czego oczekuje? Oczekuje poczucia bezpieczeństwa, zadośćuczynienia, pomocy w chwilach trudnych. To, co nam grozi w relacjach międzyludzkich, to obojętność i zdrada. I to może doprowadzić po prostu do rozczarowania. Jeśli ktoś pokłada nadzieję w drugim człowieku, który odchodzi, to mniej więcej tak to wygląda. Nie jestem artystą, malarzem, tylko tak sobie narysowałem, że taki człowiek, który nas zostawia, odchodzi, zabierze nasze poczucie sensu życia. Mówimy czasami, że ta osoba odeszła od nas i nie mam teraz sensu, nie mam po co żyć. I zostaje co? I zostaje pustka i bezsilność. Pustka i bezsilność, która człowieka tak drąży, że człowiek, jeśli nie skieruje się w stronę Pana Boga, to jego życie straci sens i wcześniej czy później wpadnie po prostu w depresję. A przecież co? Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność człowieku, niżli zaufać książętom. To jest oczywiście cytat z psalmu. Jakie są cechy sensu? Zdaniem jednego z uczonych, Herberta Mylena, siła dająca sens musi być ludzka. Musi przetrwać doczesność człowieka. I to nie jest rodzina, nie towarzystwo, nie praca, nie to miejsce, gdzie przebywa, nie posiadanie. To nie jest to, a zatem co? Możemy dziękować za to wszystko, co posiadamy rodzicom, swoim bliskim, ale powinno być jeszcze dziękczynienie, wiecie co? Czasami nie zawsze oglądam, ale czasami oglądam wręczenie nagród, czy tam Wiktorów, czy Oscarów i tego wszystkiego. I wiecie co? Zawsze czekam, która z tych osób, która będzie dziękować teraz tym wszystkim, podziękuję jeszcze Panu Bogu. Pod koniec roku zawsze jest chyba, nie wiem jak się to dokładnie nazywa, ale wręczanie właśnie statuetek sportowcom, 10 sportowcom najlepszym. I w tym roku tylko jedna osoba podziękowała Panu Bogu za to, co osiągnął. Tylko jedna z 10. Można o Panu Bogu zapomnieć i mówić, że to, co posiadam, to, co osiągnąłem, to tylko dzięki samemu sobie albo tym ludziom, którzy właściwie mnie wspierali. Można. Ale zadaję sobie też pytanie, czy to wypływa z niewiedzy, że nie dziękuję Panu Bogu, czy ze wstydu? Bo nie ukrywam, trzeba mieć wiele odwagi, żeby publicznie w sytuacji takiej, jakiej jesteśmy, gdzie media propagują raczej antywartości niż wartości, gdzie pluje się na imię Boga, gdzie właściwie zachęca się do zła niż do dobra, to jestem pełen naprawdę podziwu dla osób, które potrafią się przyznać, że są wierzącymi, że kochają Boga i dziękują Mu za to, co otrzymali. Natomiast szkoda mi ludzi, którzy ulegają. Ludzi, którzy no niestety nie mają tyle odwagi, żeby się przyznać. Ja też taki przykład z mojego życia, kiedy właściwie byłem w liceum i kiedy się zastanawiałem, co dalej robić. W szkole podstawowej właściwie wszyscy mnie widzieli, że pójdę do seminarium, mimo że to była szkoła podstawowa. Natomiast w liceum była taka sytuacja, że pierwszy rok wychowawczyni mówi, to oczywiście mi powiedziała dopiero po maturze, nie? Powiedziała mi tak, że kurczę, po pierwszej klasie to wiedziałem, że będziesz księdzem. Byłeś taki ułożony, spokojny, wiedziałeś co zrobić, wyważony. Natomiast druga, trzecia klasa dałeś tak w pióra, że sobie pomyślałem tak, to jest niemożliwe. No i czwarta klasa przychodzi, a my na ankietach piszemy oczywiście uczelnię, na którą się chcemy wybrać, a ja napisałem WSDAK. No i dyrektorka oczywiście nie wiedziała, co chodzi, co to jest za skrót. Ona sobie tłumaczyła, że jakaś wyższa szkoła, nie wiadomo czego. No i dopiero ona odwagę miała, żeby mi zadać pytanie dopiero po drugim egzaminie, czyli egzaminie pisemnym z matematyki, kiedy zapytała mnie, co ten skrót oznacza. A ja mówię jej, że Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej. Ona. Aha. Pójdziesz do seminarium? Nie? Takie pytanie. Może takie powinno być też życie, żeby zaskoczyć kogoś czymś, nie? Bo myślę, że byłoby zbyt nudno, jakbyśmy wiedzieli od razu, że ktoś będzie księdzem, a ktoś tym księdzem nie będzie i tak dalej, nie? Sens życia to jest właściwie też urozmaicanie sobie życia, nie? Jedna z osób, która jest tutaj na sali, kiedyś rozmawialiśmy na temat przywiązywania się do rzeczy, przywiązywania się do osób, nie? I zadałem mi pytanie, jak to jest, czy ja się przywiązuję do tych osób, do tych rzeczy i jak sobie z tym poradzić. Ja mówię, że właściwie jak miał odchodzić na przykład z tej parafii dzisiaj, to bym po prostu spakował to, co mam i bym po prostu pojechał do parafii, do której mam być przeniesiony i tyle, nie? No ale to co, nie rozpaczałby ksiądz, że zostawia ksiądz osoby, z którymi się tutaj ksiądz zaprzyjaźnił, wszystkich, nie, i tak dalej. A ja mówię tej osobie, że właściwie ja jestem od tego wolny, nie? To nie chodzi o to, że jestem obojętny na te osoby, tylko że jestem wolny. Skoro ja obiecałem Panu Bogu wierność, jeśli On jest sensem mojego życia, dlaczego ja się mam właściwie rozmieniać na drobne, nie? Nie odbierzcie tego źle, nie? Że ja was nazywam jako ludzie po prostu jako kruszyny chleba, tylko czy to coś właściwie da, że popłaczemy sobie razem, będziemy rozpaczać i zastanawiać się, dlaczego tak jest? Właściwie nie. Trzeba się cieszyć tym czasem, który nam był dany, a teraz on zostaje w naszym sercu, nie? Sens życia to jest właściwie też umiejętność wybierania tego, co rzeczywiście nas buduje, nie? Osoba ludzka jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Od chwili poczęcia każdy człowiek jest przeznaczony do szczęścia wiecznego. To nas powinno uradować. Osoby, które są w stanie łaski uświęcającej, mogą się z tego powodu cieszyć. Wiem, że są sytuacje, gdzie przed niektórymi droga do tego, żeby rzeczywiście sobie z Panem Bogiem porozmawiać, żeby być spokojnym na sumieniu, bo na przykład mogą być osoby, które żyją w związkach niesakramentalnych, bo pierwsze małżeństwo się nie poukładało, nie? Co z takimi osobami? Czy mają się rozejść z tymi osobami, z którymi teraz żyją do tej pory? To jest właściwie, powiem szczerze, pytanie i rozmowa nie na dzisiaj. Myślę, że ich życie też ma sens i to, że spotkali się razem, powiedzmy, po zostawieniu tej pierwszej połówki, to też jest właściwie pokazanie przez Pana Boga, o co w życiu chodzi. To też jest pytanie o relacje, nie? I nie chcę tego rozważać teraz. Może będzie nam dane jeszcze kiedyś nad tym się pochylić, ale najważniejsze jest to, żeby człowiek był wolny od zadręczania się pewnymi pytaniami niepotrzebnymi. Jedyne pytanie, które człowiek sobie powinien zadać, to kim jestem i jaki mam cel w życiu. Kim jestem i jaki mam cel w życiu. Akurat mi się tak otwarło. Kim jestem i dokąd idę? Właściwie powiem wam szczerze, teraz mi się to przypomniało, że jak byłem w seminarium, jest tam taki czas, gdzie poświęca się 15 minut na czytanie Pisma Świętego. Mieliśmy też taką konferencję, może nie stricte sensu życia, ale tego, kim jestem i akceptacji siebie, właściwie otwierania się na drugiego człowieka. To jeden z księży, z ojców duchownych, powiedział nam tak: jeśli nie wiesz, kim jesteś, to zacznij czytać Pismo Święte pod kątem szukania siebie w postaciach, które są w Piśmie Świętym. Powiem wam szczerze, że jeśli człowiek stanie w prawdzie, to może się wiele dowiedzieć w Piśmie Świętym o sobie samym. Naprawdę tak jest. Można zobaczyć swoje życie w ludziach, którzy właściwie źle się prowadzili i są przedstawieni w Piśmie Świętym w taki sposób, ale są oczywiście osoby, które są przedstawione bardzo pozytywnie. I o to chodzi. Jeśli człowiek szuka odpowiedzi, kim jest, to Pismo Święte jest najlepszym naprawdę zwierciadłem, w którym człowiek się może przejrzeć. I tam też znajdzie odpowiedź, dokąd iść, czyli cel w życiu. Pismo Święte, po prostu Pismo Święte. Jeśli ktoś z was nie czyta Pisma Świętego, to znaczy, że jest właściwie i nie ma sensu, nie ma celu w życiu, to znaczy, że jest zgłodniały, wygłodniały i trzeba się po prostu pożywić Pismem Świętym. Pożywić się. Jeden z proroków mówi, że Pismo Święte trzeba spożyć, zjeść księgę Pisma Świętego. Oczywiście nie zrobimy tego, bo chociaż człowiek ponoć potrafi celulozę strawić, ale może lepiej tego nie robić, bo jeszcze może nam się to przydać, Pismo Święte. Oczywiście te fragmenty, które znajdziemy. Skąd brać tą siłę? Siłą oczywiście jest Bóg i czego On oczekuje? Oczekuje zgody, oczekuje rozmowy, oczekuje miłości, oczekuje prawdy. Zgoda, rozum, miłość, prawda. Popatrzcie, ja to często mówię osobom, które przychodzą do sakramentu pokuty, które ja spowiadam, że człowieku, popatrz na to, kim jesteś, jaki jesteś i co masz w sobie dobrego. Bo skupiamy się na słabościach, na rzeczach, które są niewartościowe. Natomiast te wartości, które mamy, właściwie one są przysypane przez popiół lęku, strachu, właśnie słabości naszych, nie? To jest jedna z metod pracy nad sobą. Że człowiek skupia się na swoich wartościach i automatycznie, kiedy rozwija swoje wartości, zapomina o swoich słabościach. Ojcowie pustyni takie właściwie metody proponowali i uważali, że to są najlepsze metody. I nie ukrywam, rzeczywiście tak jest. Jeśli człowiek skupi się na tym, że potrafi obdarzyć szczęściem drugą osobę, być po prostu dobrym, to uwierzcie mi, jeśli człowiek będzie rozwijał taką cnotę jak dobroć, to nigdy drugiemu człowiekowi zła nie wyrządzi. Nigdy. I właściwie o to też chodziło Panu Jezusowi, który mówi, że przychodzi i mówi o przykazaniu miłości. On nie mówi, że przyszedł znieść 10 przykazań, tylko wypełnić. I te dwa przykazania miłości, one właściwie zawierają 10 przykazań dekalogu. Bo jeśli ktoś kocha drugą osobę, nie będzie zabijał, nie będzie okłamywał, nie będzie okradał i tak dalej, i tak dalej. Jeśli kocha Pana Boga, to nigdy nie będzie używał niepotrzebnie jako przecinka imienia Jezus i tak dalej, imion świętych. Nigdy. Człowiek, który Boga kocha, no przepraszam Was, no ale jeśli kochacie swoją żonę czy męża, to jak się zdenerwujecie, to wypowiadacie jego imię, czy mówicie coś innego? Czasami tak jest? Ale generalnie, jeśli człowiek kocha drugą osobę, to ją szanuje. I to właściwie o to chodzi w życiu naszym, nie? Żeby też nadać sens temu, co mówimy i co nie tylko temu, co robimy, bo nasza istota, nasze właściwie egzystowanie to jest czyn i słowo. Bądź wolny i wybieraj. Wsłuchaj się w pragnienia serca i szukaj odpowiedzi w Słowie Boga. Wiecie co? Kiedy jeszcze byłem dzieckiem, to się zastanawiałem, jak to Pan Bóg mówi do człowieka. I zawsze, kiedy klękałem przy łóżku, modliłem się, to zawsze tak sobie myślałem, Panie Boże, może byś się wreszcie odezwał. Oczywiście, może nie konkretnie tak, nie, ale no dobra, no ja Ci zadaję pytanie, a Ty co? I nic. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że Pan Bóg udziela odpowiedzi przez Pismo Święte, przez drugiego człowieka i przez sytuację, w której się znajduje. Pismo Święte, czyli modlitwa. Druga osoba, tych, których spotykam, bo tak jak powiedziałem na początku, może się zdarzyć, że jedno zdanie, które powie jakaś osoba, tak do mnie trafi, że mnie kompletnie zmieni. Może tak być. I czasami może to być nawet zdanie krytyki. To nie musi być zdanie jej, jaki jesteś wspaniały, jaki jesteś dobry. Bo zwykle to po nas spływa. Natomiast jeśli ktoś nas krytykuje albo powie negatywne słowo na nasz temat, ja? Niemożliwe. Dlaczego? Co on sobie wyobraża, nie? Czyli dotyka nas. A jeśli, moi drodzy, tak się dzieje, to znaczy, że właściwie Pan Bóg zaczął w naszym życiu działać. Bo teraz pojawiło się spojrzenie osoby z zewnątrz i moje. I właściwie jest dysonans poznawczy, czyli nie zgadzają się właściwie dwa spojrzenia. Czyli coś nie gra. I czasami, tak jest, że Pan Bóg stawia na naszej drodze taką osobę, która czasami nam wciśnie szpilę, żeby się zastanowić, czy to, co robię, właściwie ma sens. Nie przeklinajmy takich osób, które czasami nawet nas denerwują. Spróbujmy z tego wyciągnąć jakiś wniosek. Jeśli z wszystkich swoich pragnień pragnienie Boga będzie najwyżej, to wygrałeś. Bo pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka. I zamyka się nasza pętla, którą rozpoczęliśmy. Moi Państwo, moi drodzy, oczywiście sensem i celem naszego życia jest Bóg. Dlaczego? Ponieważ nas po prostu stworzył. Dał nam życie. Jeśli będziemy się odpychać rękami i nogami od Pana Boga, to tak jakbyśmy się odpychali od sensu życia. Jeśli tak będziemy robić, to cały czas będziemy tylko dochodzić do pewnego momentu i się wracać. I tak, aż się właściwie wykoleimy. A tu okrąg trzeba po prostu zamknąć. Skoro Pan Bóg nas stworzył, nadał sens naszemu życiu, tylko teraz ten sens musimy odczytać swoim sercem. Niestety propaguje się w tych czasach, w których my teraz żyjemy, propaguje się raczej poznawanie rozumowe niż poznawanie sercem, wiarą. I próbuje się pokazywać człowiekowi, że wiara to jest bezsens. Czyli popatrzcie, zupełnie przekształca się myślenie człowieka. Coś, co powinno być sensem człowieka, staje się według niektórych bezsensem. Sensem jest to, co rozumowe, co wynika po kolei z siebie, nie? Natomiast wiara, nie da się tego jakoś wyjaśnić, więc jest bezsensem, nie? A sensem przecież jest Bóg. Po prostu Bóg. Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka. Jeśli ktoś będzie uciekał od tego pragnienia, to nigdy nie zaspokoi swojego pragnienia. Nie pragnienia posiadania Boga. Jeśli od tego będzie uciekał. Zawsze będzie musiał czerpać wodę i się nią nie napoi. Zawsze będzie wycieńczony. I teraz takie pytanie dość ważne. Sens a śmierć. Można zadać pytanie, po co życie człowieka, skoro człowiek i tak umiera? No to jest bez sensu. Po co życie dziecka, które powiedzmy dożyje 5 lat, zdarzy się wypadek, umiera? No to jest bez sensu. Rani nasze uczucia. Może tak być. Jeśli człowiek rzeczywiście się przywiąże do drugiej osoby, do swojego ciała, to śmierć rzeczywiście będzie lękiem, będzie czymś, przed czym człowiek ucieka. Będziemy sobie próbowali życie, młodość przedłużyć przez operacje plastyczne, chirurgiczne, przez cokolwiek, nie? Tylko żeby właściwie przed śmiercią uciec. To popatrzcie, na czym człowiek się skupia przez cały ten czas. Właśnie tylko na tym, żeby jakoś temu zapobiec. Czyli automatycznie przybiera postawę takiego obrońcy, nie? Że właściwie leci na mnie dwóch napastników, to ja stoję tylko na obronie i próbuję odebrać piłkę i wykopać ją daleko, zamiast zacząć atakować, czyli odebrać piłkę i iść właściwie w stronę bramki i strzelać gola. Nie? Czyli nie skupiać się tylko na swojej obronnej bramce, nie? Czyli tylko śmierci, która jest za mną, która jest nieuchronna, nie? Bo wcześniej czy później ona czeka każdego z nas. A my się skupiamy tylko na śmierci, czyli właściwie określamy śmierć jako coś bardzo negatywnego. Ale skoro jest czymś negatywnym, to potrzebna była śmierć Jezusa? Męka i śmierć Jego? Była potrzebna czy nie?
No była.
Dlaczego?
No bo przez śmierć zostaliśmy wyzwoleni do życia wiecznego.
No i o to chodzi. I czasami teraz metafora taka. W nas musi coś umrzeć, żeby się narodzić na nowo. Jezus zmartwychwstaje po to, żeby pokazać, że po śmierci jest coś, co nas na pewno czeka. Zbawia nas. I chcę pokazać, że śmierć to nie jest coś, na czym się nasze życie kończy. To jest tylko pewien etap, przez który musimy przejść. Wyjaśnię może od razu taką sprawę, bo słyszałem takie różne plotki, że nie wiem, co to znaczy, że Jezus wstąpił do piekieł. Więc wiem, bo tego nas też na teologii uczyli. Dlaczego Jezus wstąpił do piekieł? Piekło dawniej nie nazywało się piekłem. Dawniej, przed Jezusem, to była pewna otchłań, do której wchodzili wszyscy ludzie, którzy po prostu umarli, nie? Czyli śmierć i pewne miejsce, gdzie wszyscy się tam schodzili. To nazywali właśnie taką, nie wiem, czeluścią, miejscem po śmierci. Miejsce oczekiwania. No, moglibyśmy Szeol nazwać, no ale to takie... taka nazwa. Dopiero po zmartwychwstaniu... Może tak, śmierć, Chrystus wstępuje do piekieł, czyli wstępuje do tego Szeolu, tylko po to, żeby z tego Szeolu wyprowadzić tych, którzy są sprawiedliwi. Bo popatrzcie, jaki sens miałoby to wszystko, gdyby Jezus po zmartwychwstaniu, czy Jezus po śmierci nie wstąpił do piekieł, tylko właściwie dobrze zmartwychwstał i teraz oczekuje na tych, którzy po śmierci albo pójdą do piekła, albo do czyśćca, albo do nieba. A co z tamtymi ludźmi, którzy przez tyle lat żyli na tym świecie, umarli i teraz tam się znajdują?
Mojżesz, Abraham.
Po to właściwie Chrystus po śmierci wstępuje do piekieł, żeby wyprowadzić tych, którzy są przeznaczeni do życia wiecznego razem z Bogiem. Po to wstępuje. Czyli jednym słowem mówiąc, albo jednym zdaniem mówiąc, śmierć ma sens, bo ma coś w nas zakończyć, nie? Czy to śmierć faktyczna, taka cielesna, czy też śmierć taka duchowa, nie? Czyli coś ma w nas umrzeć, żeby żyć na nowo, nie? Może jakieś waśnie, które są wśród was, w waszych rodzinach, po prostu muszą umrzeć. Musi się coś skończyć, żeby się coś zaczęło dziać w nas. Jezusa pytanie o sens. A więc Jezus jest najlepszą odpowiedzią na sens. On sam mówi, że jestem drogą i prawdą i życiem. Jestem drogą. Co to znaczy? Co, przechodzimy sobie po Jezusie? No właściwie tak, może dokładnie nie, ale jeśli ktoś rzeczywiście wsłuchuje się w Słowo Boże, w Ewangelię, to staje się naśladowcą Jezusa i kroczy Jego drogą. Co oznacza prawdą? Ano właściwie pokazuje, jaki człowiek powinien być, jeśli jakbyśmy sobie zrobili taki obraz, nie? Jaki właściwie Jezus jest, a obok przykleili kartkę, jacy my jesteśmy, to nam jasno wyjdzie, co mamy sobie zmienić. Jezus jest prawdą. jest życiem, to znaczy dzięki Niemu tylko możemy żyć, prawdziwie żyć. Tylko dzięki Jezusowi. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Właściwie to już wszystko powiedziałem, tylko tej rysunku jeszcze trochę mam. Jaki sens miało życie Jezusa? Jaki sens miało? Po pierwsze, to, o czym powinniśmy pamiętać, to właściwie ta sytuacja. Odpowiedź jest prosta. Ona jest ukryta w modlitwie Pana Jezusa w Ogrodzcu, który odpowiada: nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Nie? Czyli sens życia Jezusa na ziemi to jest wypełnienie woli Ojca. I każdy z nas wolę Ojca powinien wypełnić, jeśli chce, żeby jego życie nabrało sensu. Jeśli nie, bo każdy z nas jest wolny i może wybierać, wybiera inną drogę. Tylko pytanie, czy ta droga bez Jezusa, kiedy wypełniamy tylko swoją wolę, czy rzeczywiście człowieka uzdolni, uszczęśliwi, nie? A Chrystus wypełnia wolę Ojca i dla grzesznika po prostu się wyniszcza i umiera. Poprzez śmierć Jezusa Bóg przywraca człowiekowi nowe życie i sens, który nie podlega przemijaniu. Bóg każdego kocha i dlatego szuka. Poprzez niepokój sumienia, ludzi, którzy niepokoją, i słowa Pisma Świętego, które też czasami może nas denerwują. To, co jest bardzo ważne w pracy nad sobą, to jest konfrontacja Słowa Bożego z własnym życiem. I jeśli nie zgadzamy się czasami, denerwujemy się tym, albo nie rozumiemy tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, to znaczy, że Pan Bóg zaczyna działać w nas. Jeśli czytamy i przyjmujemy to, czyli przechodzimy obok tego tak po prostu z boku, to znaczy, że jesteśmy obojętni jeszcze na działanie Pana Boga. Im więcej mamy pytań, tym lepiej. Jeśli pytań nie mamy, to źle. Pan Bóg niepokoi, bo chce wyzwolić od zła i grzechu. Bóg niepokoi, by każdy z nas mógł zadać sobie pytanie: jaki to wszystko ma sens? Amen.